Dzisiaj będziemy rozważać kolejne błogosławieństwo zapisane w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i 2 wersecie. Przeczytajmy sobie to błogosławieństwo. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 2 werset. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi po przeczytaniu tego błogosławieństwa, to to, że błogosławieństwo to skierowane jest do osób niewiele wiedzących na temat wiary, ubogo wiedzących na temat Boga, duchowo ubogich. Jednak chciałbym, abyśmy głębiej wejrzeli, co faktycznie może oznaczać ten werset, a więc od początku. Przypomnę, że całe nauczanie Jezusa nazwane jest powszechnie jako kazanie na górze, a wypowiadane przez Jezusa błogosławieństwa zawarte w 5 rozdziale są częścią tego kazania. Z relacji Mateusza wiemy o tym, że Jezus wstąpił na górę i usiadł i przystąpili do Niego Jego uczniowie. Z przekazów historycznych z tamtych czasów możemy dowiedzieć się o tym, że gdy jakiś rabin zamierzał przekazywać jakąś ważną naukę swoim uczniom, siadał, a u jego stóp siadali uczniowie i rozpoczynało się przekazywanie słowa, nauki, czegoś bardzo istotnego. Tak było i w tym przypadku. Wśród całego nauczania Jezusa przekazanego swoim uczniom padają wyjątkowe słowa, które nie tylko dla słuchających tam uczniów były bardzo ważne, ale wierzę całym sercem, że są bardzo ważne dla nas i dzisiaj. Dlatego też bardzo ważną rzeczą jest, aby spróbować właściwie je zrozumieć. Czytając wszystkie błogosławieństwa, możemy zobaczyć, że 1 i 8 kończą się identycznie, a mianowicie obietnicą posiadania Królestwa Niebieskiego. Co ciekawe, te dwie obietnice wyrażone są w czasie teraźniejszym. To tak na wstępie. A więc mamy 1 błogosławieństwo. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Jak brzmi ten werset w przekładzie greckim? Słowo błogosławieni, makarios, szczęśliwy, błogi, zamożny. Słowo ubodzy, greckie słowo ptochos, oznaczający człowieka ubogiego, biednego, żebrzącego, inaczej rzeczownikowo żebraka. W języku greckim na opisanie ubóstwa używa się dwóch określeń – penes i ptochos. Pierwsze penes określa człowieka o niewielkich zasobach materialnych, który nie posiada żadnych nadwyżek i musi ciężko pracować, żeby zapewnić sobie byt. Chyba tak jak wszyscy w tym kraju, albo przynajmniej większość. Drugie ptochos opisuje człowieka, któremu brakuje nawet tego, co najpotrzebniejsze do życia. Nie posiada kompletnie nic. To człowiek zupełnie ubogi i zależny od innych. Ten, który żebrze na ulicy z wyciągniętą dłonią. W tym błogosławieństwie Jezus używa właśnie słowa ptochos. Dalej, czytając ten werset, mamy następne słowo czy wyrażenie w duchu. Greckie słowo tu pneumatai od słowa pneuma, oznaczającego ducha, tchnienie, istotę duchową, usposobienie, podmuch, wiatr. Następnie mamy słowo choti, dlatego że, dlatego iż, albowiem, jako że, po co, na co, ponieważ. Dalej mamy słowo hatu, czyli oznaczające ich. Słowo to używane jest we wszystkich rodzajach i liczbach. Następnie mamy słowo jest, słowo greckie esti, występujące w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, czyli jest. Słowo królestwo, greckie słowo basileia, panowanie, królestwo, władza, królestwa. Takie słowo, takie znaczenie ma to słowo. Następnie mamy słowo niebieskie, uranos, niebo, niebiosa. To oznacza właśnie to słowo greckie, uranos. Mateusz w Ewangelii używa wyrażenia Basilea Uranos, czyli Królestwo Niebieskie. Natomiast o tym samym pisze na przykład ewangelista Marek czy Łukasz w swojej Ewangelii, używając wyrażenia Basilea Theos, czyli Królestwo Boże. Jedno i drugie tak naprawdę mówią o tym samym. Wyrażenie Bazilea Uranos, Królestwo Niebieskie, oznacza panowanie, władzę samego Boga. Tak właśnie było rozumiane to słowo. A piękne Jezusowe błogosławieństwo jest skierowane do pewnej grupy ludzi, później zobaczymy jakiej. A obietnicą Jezusa jest posiadanie, czy stanie się częścią Królestwa Bożego. Inaczej mówiąc, ludzie w tej obietnicy odziedziczą, posiądą Królestwo Boże, w którym panuje i rządzi sam Bóg. Staną się częścią Jego Królestwa już teraz, bo to błogosławieństwo mówi o czasie teraźniejszym. Wraz z przyjściem Jezusa na ziemię obietnice Królestwa Bożego wypełniają się. Już teraz jesteście błogosławieni, już teraz jesteście szczęśliwi, mówi Jezus do swoich uczniów. Jezus sprawia, że Królestwo Boże jest pośród nas, a otrzymujący to błogosławieństwo ludzie uczestniczą w panowaniu czy królowaniu Boga już teraz, chociaż teraz doświadczają Go w części, a w pełni doświadczą Go w przyszłym świecie. Jednak pewnie interesuje nas, do kogo jest skierowane to błogosławieństwo, kto stanie się dziedzicem tej obietnicy, o kim Jezus mówi, używając określenia ubodzy w duchu. Wyrażenie ubodzy w duchu, czyli ptochos, w połączeniu ze słowem pneuma, czyli ptochoi tu pneumatai, występuje w Nowym Testamencie tylko raz, właśnie w Ewangelii Mateusza. Samo słowo ubodzy i oddzielnie samo słowo w duchu występuje oczywiście w Biblii czy w Nowym Testamencie wiele razy. Co jednak faktycznie oznaczało to błogosławieństwo? Sens tego wyrażenia został przygotowany przez Boga już w Starym Testamencie i był już od dawna dobrze znany. Aby dobrze go zrozumieć, musimy sięgnąć właśnie do szerszego kontekstu biblijnego, nie tylko do Nowego Testamentu, ale również do Starego i do ówczesnej kultury żydowskiej. Greckie tłumaczenie Starego Testamentu, Septuaginta, które było przetłumaczone, przypomnę, w Aleksandrii w roku 285 przed naszą erą, używa rzeczownika ptochos, ubogi, wiele, wiele razy, którego hebrajskim odpowiednikiem jest słowo anaf lub ani. Słowa te określają biedaka, społecznie, człowieka społecznie uciśnionego, nie mającego środków do życia, nie mającego też środków, aby bronić swoich praw. Anaf lub ani to biedak, który musi pochylać się wobec bogatych i mocnych na znak respektu i zależności od nich. Słowo to określało wdowy i sieroty, które aby przeżyć, musiały korzystać z jałmużny, czyli ich przetrwanie zależało od dobroci innych ludzi. Gdyby Jezus powiedział błogosławieni ptochos, mielibyśmy definicję tego błogosławieństwa prawie gotową. Jednak Jezus mówi ptochoi tu pneumatai, czyli ubodzy w duchu. I teraz pytanie. Czy to określenie było w Biblii powszechnie znane? Tak. W Biblii słowo to nie tylko określało biedaka społecznie, człowieka społecznie uciśnionego, nie mającego środków do życia. To określenie występuje w Starym Testamencie na określenie pewnej duchowej postawy wobec Boga, która była dobrze znana czytelnikom Starego Testamentu. W psalmach i u proroków wyrażenie te używane jest na człowieka uznającego swe ubóstwo i swą zależność wobec Boga. Człowiek taki zdaje sobie sprawę, że bez Boga nie przeżyje, nie przetrwa, jest całkowicie od Niego zależny. Każdego dnia szuka w nim pomocy i szuka w nim ratunku. A więc hebrajskie wyrażenie anaf i ani nabrały duchowego znaczenia i mówiły o człowieku, który powierza się woli Bożej i jest od niego zależny. Chciałbym, abyśmy przeczytali kilka takich wersetów, w którym to słowo właśnie występuje. Nie będę czytał wszystkich oczywiście, wybrałem tylko niektóre z nich, jednak te, które mówią o ludziach, których postawa jest zależna od Boga i zależna od Jego woli. Otwórzmy sobie Psalm 25, werset 15. Psalmista tutaj pisze tak. Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i ubogi. Dawid, król Dawid, zdający sobie sprawę z tego, że jest opuszczony i jest anaf, ubogi przed Bogiem, prosi Pana o zmiłowanie i daje świadectwo, że w takiej postawie oczekuje tylko na pomoc Pana, mówiąc takie słowa: oczy moje zawsze patrzą na Pana, podobnie jak ubogi w Izraelu, który podnosi swoje oczy na człowieka możnego w oczekiwaniu łaski i miłosierdzia i tego, że otrzyma pomoc. Podobnie mamy w Psalmie 40, wersecie 17 takie słowa: ja wprawdzie jestem ubogi i nędzny, anaf i nędzny, lecz Pan myśli o mnie. Ty jesteś moją pomocą i wybawicielem, mój Boże, nie zwlekaj. Natomiast Izajasz pisze o tej samej postawie, jednak daje świadectwo, że taka właśnie postawa podoba się Bogu. Izajasza 66 rozdział, werset 2. Lecz ja patrzę na tego, który jest ubogi i skruszony w duchu i który drży na moje słowo. Ja czytam z współczesnionej Biblii Gdańskiej. I piękny werset, a Izajasz mówi tutaj w tym wersecie, że ubogi i skruszony w duchu jest człowiekiem, na którego właśnie Bóg zwraca uwagę. Patrzy na tego, który jest ptochoj tu pneumatai, czyli w hebrajskim anaf, czy ani w duchu. Izajasz mówi o tym, że Bóg łaskawie patrzy na ludzi, którzy nie potrafią sami kierować swoim życiem i polegają w tym na Nim. I Jemu okazują cześć i szacunek poprzez posłuszeństwo Jego słowu. Tak Izajasz określał właśnie słowem, którzy drżą na Jego słowo. Anaf w Biblii to człowiek, który był zmuszony prosić o łaskę i miłosierdzie innych i nie mógł polegać na sobie, ale był w pełni zależny od kogoś. Czytając te fragmenty, widzimy, że w duchowy sposób przed Bogiem taki człowiek czuł się jak sługa, który jest zdany całkowicie, absolutnie całkowicie na Jego łaskę. W Nowym Testamencie Biblia daje wiele takich przykładów ludzi określanych słowem ptochos. W Dziejach Apostolskich mamy na przykład człowieka proszącego o jałmużnę przy bramie zwanej Piękną. Mimo że nie ma tam bezpośredniego użytego słowa ptochos, to człowiek ten bez wątpienia był ptochos. Był społecznie zależny od łaski i innych ludzi. I to do tego stopnia był zależny od innych, że był zdany na kogoś, kto przyniesie go i posadzi w miejscu, gdzie przechodzą ludzie, aby mógł otrzymać jałmużnę. Przeczytajmy ten fragment. Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 1 werset. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00 i niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. A on zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. Gdybyśmy żyli w tamtych czasach, to powiedzielibyśmy na takiego człowieka ptochos lub hebrajskim określeniem słowem ani. A więc tak jak w Starym Testamencie, również i w Nowym Testamencie człowiek określany słowem ptochos był zmuszony prosić o łaskę i miłosierdzie innych, zamożniejszych od siebie, i od nich zależało jego przetrwanie. W tamtych czasach nie istniał system opieki społecznej, coś takiego jak ZUS czy Dom Pomocy Społecznej. Taki człowiek był uzależniony od pomocy innych. Ubodzy, przez dodanie słowa w duchu, czyli ptochoj tu pneumatai, to w rozumieniu ludzi żyjących w tamtych czasach przedstawionej przez Jezusa w Ewangelii Mateusza, to człowiek cierpiący niedostatek, głodny spraw duchowych, człowiek będący uzależniony tylko od Pana, w oczekiwaniu od Niego łaski i Jego zbawienia, polegający tylko na Panu i okazujący cześć i szacunek Bogu przez respektowanie i posłuszeństwo Jego Słowu. Ale żeby bardziej to zrozumieć, to ubodzy duchem są przeciwieństwem ludzi duchowo samowystarczalnych. Tacy jak na przykład faryzeusze, którzy byli nasyceni własną sprawiedliwością. I ten kontrast może pomóc nam jeszcze bardziej zrozumieć, kim są ptochoi tu pneumatai, czyli ubodzy w duchu. Taki kontrast pomiędzy ludźmi duchowo głodnymi, czyli ubogimi w duchu, pośrednio przedstawia nam inny tekst Mateusza. Otóż w rozdziale 23 możemy znaleźć przeciwieństwo właśnie tego błogosławieństwa. Przeciwieństwem błogosławieństwa jest słowo, które Jezus kieruje do pewnej grupy ludzi, mówiąc: biada wam. Te słowo określane jest greckim słowem uai, które wyrażało okrzyk bólu lub gniewu, inaczej tłumacząc: ach, biada. Jezus mówi właśnie w ten sposób w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale 13 wersecie. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo co robicie? Zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Sami bowiem tam nie wchodzicie, ani wchodzącym nie pozwalacie wejść. Czytając cały rozdział 23, możemy zobaczyć, że Jezus zarzuca tym ludziom pragnienie bycia podziwianymi przez innych ludzi. Wszystkie ich uczynki były nakierowane na to, żeby ludzie ich widzieli. Lubili zajmować pierwsze krzesła w synagodze, mieli pragnienie bycia nazywanymi nauczycielami, czyli tymi, którzy wiedzą lepiej. Byli ludźmi, którzy są nasyceni. W tym nasyceniu zamknęli swoje serca na Boże sprawy, na słowa Jezusa. I kiedy to sam Bóg do nich przyszedł w osobie Jezusa, odrzucili Go i nie pozwolili innym też przyjść do Niego. Jezus mówi: zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi, sami bowiem tam nie wchodzicie, ani wchodzącym nie pozwalacie wejść. Faryzeusze i uczeni w piśmie byli ludźmi, którzy pokładali ufność w sobie samym. Byli nasyceni własną sprawiedliwością do tego stopnia, że nawet innych ludzi lekceważyli. Jezus pokazuje to przez obraz faryzeusza i celnika, którzy modlą się w świątyni. I kieruje te słowa właśnie do nich w ten sposób. Posłuchajcie. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 9 werset. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. A więc faryzeusze nie byli dziedzicami błogosławieństwa Jezusa, bo bardzo daleko im było do postawy serca określającym słowem ptochos, czy hebrajskim słowem anaf i ani. Ci ludzie nie potrzebowali polegać na Bogu, ale pokładali ufność w sobie samym. Czytając Stary Testament, widzimy, że również prorocy Starego Testamentu przedstawiają przeciwieństwo człowieka ubogiego w duchu, czyli anaf i ani, jako człowieka tego, który polega na sobie samym, polega na innych, a Boga w swoim życiu nie potrzebuje. Izajasz wzywa Izraela, aby ten polegał na Bogu, jednak kiedy ich serce skłaniało się ku temu, żeby szukać pomocy gdzie indziej, padają następujące słowa. Posłuchajcie. Księga Izajasza, 31 rozdział, 1 werset. Biada tym, i znowu mamy okrzyk gniewu i bólu, którzy wstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że są liczne, i w jeźdźcach, że są bardzo silni, lecz nie patrzą na świętego izraelskiego i nie szukają Pana. A jednak i On jest mądry i może sprowadzić zło, a swoich słów nie cofa. I powstaje przeciwko domowi złośników i przeciwko pomocy złoczyńców. Przecież Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg. Konie ich to ciało, a nie duch. Gdy Pan wyciągnie swą rękę, potknie się obrońca i upadnie broniony. Wszyscy razem zginą. Bardzo często jest tak, że kiedy rzeczy nie idą tak jak trzeba, to w człowieku jest taka chęć, aby szukać pomocy, szukać rozwiązania w sobie samym, w swojej mądrości, w swojej sile, w swoich znajomościach, a nie szukać najpierw pomocy u Pana. Często taki człowiek odwraca równocześnie swoje serce od Pana. Jeremiasz wyraził to stanowczymi słowami, że taki człowiek, który właśnie tak czyni, jest przeklęty. Zobaczmy, Jeremiasza 17, rozdział 5, werset. Tak mówi Pan: przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Straszna to rzecz być wierzącym, a jednocześnie szukać pomocy nie u Pana, ale z ciała czynić swoje oparcie. Czy w ogóle jest to możliwe, żeby tak człowiek, tak chrześcijanin funkcjonował, że z jednej strony na ustach wierzącego człowieka jest Pan, a z drugiej strony, gdy się coś dzieje w życiu, to przestaje polegać na Jezusie i szukać pomocy u Niego, ale szuka pomocy w sobie samym, swojej mądrości, swoich znajomościach itd. Pozornie, patrząc na takiego człowieka, wszystko gra jak należy. Jednak jak wielka jest tragedia, kiedy człowiek przyzwyczaja się do takiego stanu. Może okazać się, że Jezus już dawno jest poza drzwiami kościoła i nie jest wcale do niczego jemu potrzebny. Kościół świetnie sobie radzi bez niego. Mamy w Biblii pewien niezwykły przykład: zbór w Laodycei, który trwał w złudzeniu duchowego bogactwa, który doprowadził go ostatecznie do duchowego upadku. Jezus, który widzi wszystko, daje pewne niezwykłe świadectwo o tym właśnie kościele. Posłuchajmy. Objawienie Jana, 3 rozdział, 17 werset. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Historycznie wiemy, że Laodycea była miastem, które było jednym z najbogatszych miast starożytnego świata. Potocznie nazywano ją miastem bankierów. Takie informacje możemy znaleźć właśnie o tym mieście. Żydzi w tym mieście mieli ogromne wpływy i przejęli system bankowy. W mieście tym prowadzono wymianę pieniędzy, coś w rodzaju naszych dzisiejszych kantorów. Miasto posiadało także swoją mennicę, gdzie bito monety. To wszystko sprawiało, że samo miasto i jego mieszkańcy byli dość zamożni i samowystarczalni. Z listu do Laodycei wynika, że w jaki sposób musiało mieć to wpływ na wierzących w zborze w Laodycei. Zbór ten zapomniał, że swój początek ma w Jezusie Chrystusie, że On jest od greckiego słowa arche, czyli początkiem stworzenia Bożego. Zapomnieli o tym, że nie mogą być kościołem chrześcijańskim, nie potrzebując Chrystusa i nie będąc od Niego zależnym. Nie można nazywać się chrześcijaninem czy być kościołem chrześcijańskim, jeśli przybiera się tylko pozór pobożności, jeśli jest się chrześcijaninem bez Jezusa, bez bycia częścią Królestwa Bożego, bez zależności od Jezusa. Bez bycia ptochoi tu pneumatai, czyli bycia ubogim w duchu w stosunku do Jezusa Chrystusa, czyli nie będąc uzależnionym tylko od Pana, w oczekiwaniu od Niego łaski, od Jego zbawienia i nie polegając na Panu i nie okazując szacunek i cześć Jezusowi poprzez respektowanie i posłuszeństwo Jego słowu. Jeśli tak nie jest, to takie życie jest zaprzeczeniem Ewangelii Chrystusowej. Jezus mówi do tego zboru: ty mówisz, bogaty jestem i zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Laodycejczycy myśleli o sobie jako o bogatych, jako o duchowo żyjących, duchowo wzbogaconych, a jednak Jezus powiedział, że byli duchowymi nędzarzami. Potrzebowali maści na oczy, aby przejrzeć i zobaczyć, że są tak naprawdę ptochos i potrzebują Jezusa, rozpaczliwie potrzebują Jezusa, że potrzebują na Nim polegać i być od Jezusa zależnymi. Chrześcijanom w Laodycei żyło się naprawdę dobrze. Oczywiście patrząc jak na tamten czas. Ale niestety coś sprawiło, że niczego już od Jezusa nie potrzebowali. Już o nic się nie modlili, już za nic nie dziękowali, już nie widzieli powodu, aby Go wysławiać. Obyśmy, moi drodzy, nigdy nie byli w takim stanie jak zbór w Laodycei, żebyśmy tak się wzbogacili, że Jezus już do niczego nie był nam potrzebny. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale jest taka zależność dobrobytu z poleganiem na Panu. Kraje, które są bogate, gdzie dzieje się naprawdę dobrze, ma to pewien wpływ, ma to jakiś wpływ na wierzących, że ludzie zamiast w różnych sprawach ufać Panu, wołać do Niego i polegać na Nim, polegają na sobie, polegają na człowieku i z ciała czynią swoje oparcie. Czy znamy to? Laodycea była dobrze rozwiniętym miastem. Również słynęła z przemysłu włókienniczego i ludzie w tym mieście naprawdę mieli się czym chlubić. Miało to jakiś wpływ na członków tego zboru, tak jak sobie powiedzieliśmy. Może wielu z nich było dumnych z posiadania wspaniałych stroi, wspaniałych szat, może pięknie się stroili. Ale w oczach Jezusa okazało się jednak, że są zupełnie nadzy, całkowicie obdarci ze świętości, czystości przez pychę i przez dumę i przez nasycenie sprawami tego świata. Jezus nawołuje, by powrócili do Niego i wybielili się we krwi baranka, żeby na nowo uchwycili się Jego zbawczej śmierci na krzyżu, okrywając się Jego sprawiedliwością i na nowo polegając na Nim i na Jego zbawczej ofierze. Zbór w Laodycei tak bardzo był zajęty sobą, że nawet nie zauważył, gdy Chrystus znalazł się poza drzwiami tego kościoła. Obraz Laodycejczyków zaprzecza błogosławieństwu, które Jezus kieruje do ludzi, ptochos, którzy przed Panem czuli się jak słudzy zdani całkowicie na Jego łaskę. W pierwszym rozdziale Księgi Objawienia Jana widzimy Jezusa znajdującego się pośród świeczników, które symbolizują kościoły. Przeczytamy o tym w rozdziale pierwszym, 12 wersecie. I normalny stan rzeczy jest taki, że Jezus jest pośród wierzących, przechadza się pośród nich. Jednakże w przypadku kościoła w Laodycei stan ten przedstawia się inaczej. Jezus znajduje się na zewnątrz, poza drzwiami kościoła i puka, aby mu otworzyć. Pan stoi i puka, wciąż wzywa Kościół i pojedynczych ludzi, wzywając do nawrócenia i zaufania Jemu, do przyjścia do Niego i ponownego polegania na Nim. Jezus pragnie, aby zwrócić swoje oczy, swoją uwagę na Niego i tylko na Niego. Tylko pytanie, czy Kościół zauważy swój stan i otworzy drzwi, za którymi stoi Chrystus? Czy dalej będzie polegał na sobie, czy dalej będzie polegał na swojej pewności, na swojej dumie, na swoich programach i na swojej pozycji, którą ma? Człowiek z natury jest dumny z siebie samego i przekonany o własnej wartości, własnym ja. Wpuszczenie Chrystusa do środka wymaga ukorzenia się, uniżenia się, przyznania do naszych grzechów, jeśli one są, i odwrócenia się od nich. Jest to, żeby zobaczyć, jakim ja właściwie człowiekiem jestem, że jestem człowiekiem ubogim, ptochos, zależnym od Niego i uznać swoje ubóstwo wobec Boga. Zdać sobie sprawę, że bez Jezusa nie przeżyję, nie przetrwam i jestem całkowicie od Niego zależny i każdego dnia szukam w Nim pomocy i w Nim ratunku. To jest prawdziwa, właśnie prawdziwa postawa Anaf i Ani. I Jezus takich szuka. Nawet kiedy człowiek, czy szczególnie wtedy, kiedy człowiek jest w sytuacji, kiedy nie wszystko idzie tak jak trzeba, to ptochoj tu pneumataj, ubodzy w duchu, mają ufność Panu i nie szukają pomocy w tym świecie. Zobaczcie, jaką Izajasz daje zachętę dla ludu Bożego w 46 rozdziale Księgi Izajasza. Czytamy w 46 rozdziale 10 wersecie: kto wśród was boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi. Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, czyli jest w momencie, kiedy jest naprawdę ciemno, kiedy jest naprawdę źle, w momentach, kiedy nie idzie wszystko tak jak trzeba i nie ma nawet promieniu światła, nie ma jakiejś nadziei, nie wiadomo co robić. Izajasz mówi: ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. Nam zostało, kochani, darowane najcudowniejsze i najwspanialsze imię Jezus, na którym możesz polegać i na którym nie zawiedziesz się. Ubodzy w duchu są świadomi swojej zależności od Pana i u Niego szukają pomocy, u Niego szukają swojego schronienia, swojej sprawiedliwości, u Niego szukają łaski i zbawienia. Pierwsze błogosławieństwo Jezusa obiecuje posiadanie Królestwa Bożego tym wszystkim, którzy doświadczają swojej zewnętrznej niemocy i uznają, że Bóg przyjdzie z pomocą ich słabościom. Jednak określenie ubodzy w duchu wcale nie oznacza ludzi, którzy nie starają się rozwijać duchowo. To nie są ludzie niewiele wiedzący na temat wiary, ubogo wiedzących na temat Boga. Żebyśmy tak o sobie nie myśleli, ale oznacza raczej tych, którzy są świadomi swojej ograniczoności, swoich sił, którzy ufają, którzy czekają na pomoc Pana, którzy uznają swoją zależność od Boga i którzy oczekują Jego błogosławieństwa i Jego pomocy. Którzy nie są pyszni, nie są wyniośli i zapatrzeni w sobie samych, jak to mamy wiele przykładów postawy faryzeuszów czy uczonych w Piśmie. A teraz na koniec chciałbym, abyśmy przeczytali taki pozytywny przykład ludzi Ptochos, czy Anaf lub Ani, który zapisany jest w Ewangelii Marka w rozdziale 10 i 13 wersecie i poniżej. Czytajmy. I przynoszono do Niego dzieci, aby ich dotknął, ale uczniowie gromili tych, którzy je przynosili. Gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. I brał je na ręce, a kładąc na nich ręce, błogosławił je. Dlaczego Jezus powiedział, że kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego? Oraz daje też świadectwo, że do takich, czyli do takich jak dzieci, należy Królestwo Boże. Można by było powiedzieć, jak w błogosławieństwie Jezusa, ich jest Królestwo Niebios. I można teraz się zastanowić, co znaczy przyjąć Królestwo Boże jak dziecko, skoro Jezus używa tutaj takiego porównania. Żeby odpowiedzieć sobie na te pytanie, czasami trzeba spojrzeć na dzieci, na ich sposób bycia, ich sposób myślenia, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Dzieci przyjmują rzeczywistość, która ich otacza, z otwartością, z prostotą, z pokorą. Dzieci mają wiele, wiele, wiele niezwykłych cech, ale to, co łączy chyba wszystkie bez wyjątku dzieci, to głównie chyba ich zależność od dorosłych. Czyż tak nie jest? Przyjąć królestwo jak dziecko znaczy więc przyjąć je ze świadomością całkowitej od Boga zależności w posłuszeństwie i szacunku dla Niego. Mając świadomość, że nasz Pan Jezus Chrystus, stawiając człowiekowi wymagania, ma rację i koniec. jak w relacji dziecko i dorosły. Dzieci nie potrafią same kierować swoim życiem i polegają w tym wszystkim na swoich rodzicach. I jeśli chcą okazać im cześć i szacunek, czynią to poprzez posłuszeństwo swoim rodzicom. My mamy, kochani, stać się jak dzieci w naszej relacji z Panem i przyjąć prawdę wiary, przyjąć słowa Jezusa, Jego nauki w posłuszeństwie naszego serca i pełnej zależności od Niego. U Jezusa szukać swojej sprawiedliwości, u Niego szukać zbawienia i łaski, bo Pan na takich patrzy. Lecz ja patrzę, Księga Izajasza 66, rozdział 2, werset. Lecz ja patrzę, mówi Pan, na tego, który jest ubogi i skruszony w duchu i który drży na moje słowo. A więc, moi drodzy, do Królestwa Bożego wchodzi ten, kto wierzy Panu, kto widzi potrzebę i ma pragnienie, aby Jezus rządził w jego życiu i poddaje się jego władzy i władzy jego słowa. Być ubogim w duchu oznacza wyrzec się porzucenia pewności siebie, pewności opartej na własnej sprawiedliwości i na własnej sile. Być ubogim w duchu znaczy trwać w pokorze i nie myśleć o sobie wzniośle. Kimś, kim jesteśmy jako ludzie, to, co posiadamy i czego dokonujemy. Ubodzy w duchu to ci, którzy przed Panem czują się jak słudzy, zdani całkowicie na Jego łaskę. Ubodzy w duchu to ci, którzy nie potrafią sami kierować swoim życiem i polegają w tym na Nim i Jemu okazują cześć i szacunek poprzez posłuszeństwo Jego Słowu. Amen.